Chciałbym na wstępie powiedzieć coś takiego, taki łącznik jakby między tymi wykładami, że powinniśmy być wolni od pychy duchowej, pychy religijnej, że ja to, ja najlepszy, bo ja tu należę i tak dalej. Samo to, że gdzieś ktoś należy, to jeszcze nic nie mówi. Tak naprawdę, czy należymy do Chrystusa, czy mamy cechy dzieci Bożych z pierwszego listu świętego Jana chociażby. Polecam bardzo Wam wszystkim książkę pomiędzy prawdziwą a fałszywą pewnością zbawienia Paula Washera, wydaną przez wydawnictwo MW. Pięknie pokazuje, dokładnie omawia wszystkie cechy chrześcijanina z pierwszego listu świętego Jana. Byłem jej tłumaczem, stąd ją dobrze znam i po prostu pozwala się przejrzeć jak w lustrze, czy rzeczywiście tacy jesteśmy. Ale jak ktoś nie lubi czytać książek, sam pierwszy list Jana niech uważnie z modlitwą przeczyta i zobaczy właśnie cechy tych dzieci Bożych. Przechodzimy teraz do naszej, nazwijmy to, protestanckiej, ewangelicznej czy ewangelikalnej rodziny. Ewangeliczne spojrzenie na kościoły ewangelickie. Chociaż więcej kościołów w naszym kraju określa się mianem ewangelickich, na przykład kościół ewangelicko-reformowany i kościół ewangelicko-metodystyczny, a ostatnio kościół ewangelicko-prezbiteriański, to w tym wykładzie zajmiemy się głównie kościołami ewangelickimi jako wyznaniami wzorującymi się na doktrynie doktora Marcina Lutra. Jak wiemy, on był mnichem rzymskokatolickim, należał do zakonu augustianów i miał straszne problemy z sumieniem. Czuł się ciągle grzesznikiem i ciągle biegał do swojego spowiednika, aż w końcu po lekturze listu do Rzymian zrozumiał, że Bóg nie jest zły, bo nienawidził Boga. Tak naprawdę czuł, że Bóg chce jego zguby, chce go wrzucić do piekła. A zrozumiał, że ten sam Bóg, który tak gniewa się na grzeszników, chce ich uratować, bo ich miłuje i w Chrystusie dał zbawienie z łaski i przez położenie wiary w Chrystusie możemy pojednać się z Nim. To właśnie odkrył Marcin Luther. Nauka o usprawiedliwieniu z wiary jest fundamentem kościołów ewangelickich i w ogóle całego też i ewangelicznego chrześcijaństwa. Jeśli chodzi o kościoły, dlaczego nie mówimy kościół ewangelicki, a kościoły ewangelickie? Dlatego, bo istnieją różne unie luterańskie, różne zjednoczenia kościołów luterańskich, zarówno skrajnie liberalne, jak i bardzo konserwatywne. Na przykład polski kościół, który pochodzi od Marcina Lutra, to jest kościół ewangelicko-augsburski. Dlaczego nazywa się augsburski? Bo pierwsze wyznanie luterańskie właśnie to było augsburskie wyznanie wiary, sporządzone w miejscowości Augsburg. I można powiedzieć, że nie będziemy się skupiać na konkretnym wyznaniu, tym polskim także, ale na tak zwanym luteranizmie, na kościołach nawiązujących swoje doktryny do Lutra. Jest to jeden z najstarszych prądów protestanckich. Wyprzedzają go w czasie tylko takie ugrupowania jak Waldensi, założeni przez Piotra Waldo, tak zwani ubodzy z Lyonu, tak? To było ugrupowanie, które powstało w łonie kościoła katolickiego, zostało z niego jakby usunięte. Później Lollardowie, kaznodzieje nawiązujące do Jana Wycliffa, reformatora angielskiego, który przetłumaczył Pismo Święte z łaciny Nowy Testament na angielski, oraz husyci, zwolennicy Jana Husa, którzy właśnie dzisiaj byśmy powiedzieli w Czechach działali. No tak, także te wyznania wyprzedzają luteranów. I oczywiście też, tak jak mówię, te wykłady moje to są dla mnie bardzo trudne do przedstawienia. Trudno jest zachować do końca równowagę w przedstawieniu tematu, widzieć zalety, widzieć też gorsze strony. I z konieczności, jak mówiłem, to też będzie skrótowy wykład. Odeślę Was na koniec do pewnych źródeł. Na razie musimy ustalić pojęcia i różnice. Sami już widzicie, że są takie pojęcia jak ewangelik i ewangelicki. I są pojęcia ewangeliczne chrześcijanin, tak? I ewangeliczne. Skąd to się bierze? Otóż ewangelik i ewangelicki to terminy blisko związane z wykładnią wiary prezentowaną przez Marcina Lutra i jego następców. W XVI wieku określano tak różnych chrześcijan i różne wyznania, które działały w wierze opartej na reformacji. I tutaj słowa ewangeliczny chrześcijanin, czy ewangeliczni chrześcijanie, czy ewangeliczna teologia wydają się podobne, ale jednak są różnice. Ewangelicy bowiem uznają za początek duchowego życia w człowieku nowe narodzenie w postaci chrztu. Tak, chrztu. Najczęściej chrztu niemowląt przez polanie. Wierzą w następujący sposób. I tu cytat. Moc chrztu świętego nie jest zawarta w wodzie, ale polega na Słowie Bożym, które jest z wodą i przy wodzie, i na wierze, która ufa temu Słowu połączonemu z wodą. Ksiądz Alfred Jagódzki, luteranin, w książce Pytania Wiary, strona 105. Ewangelicy opierają się na przykład na wersecie z listu do Tytusa, 3 rozdział, werset 5, i łączą go właśnie z wodą chrztu, Tytusa 3:5, zobaczmy. Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. Więc chrześcijanie, którzy utrzymują, że teologia Lutra jest właśnie poprawna, ta najbardziej biblijna, rozumieją, że w chrzcie niemowląt przejawia się ta łaska, że właśnie ten chrzest to jest ta kąpiel odrodzenia, gdzie ta niezasłużona przychylność Boża obejmuje również takie dzieciątka, które w zasadzie nic na razie nie wnoszą, tylko widoczna jest dobroć Boża, a zdaniem teologów luterańskich jeszcze bardziej, bo to dziecko nic nie jest w stanie zrobić, a już miłość Boża go obejmuje, że przez chrzest jest narodzony na nowo. Tak rozumują teolodzy ewangelicy. Przybliżam po prostu nam wszystkim, jak to jest. Argumentują też, że chrzty opisane w Dziejach Apostolskich, pewne chrzty, to znaczy te całych domostw, że był ochrzczony ktoś i jego domownicy, mogły obejmować także z powodzeniem małe dzieci. Przykładowy tekst Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, werset 33. Dzieje Apostolskie, 16:33. Tejże godziny w nocy zabrał ich ze sobą, obmył ich rany i zaraz został ochrzczony on i wszyscy jego domownicy. I tutaj punkt zaczepienia dla luteranów jest taki, że no prawdopodobnie tutaj też były małe dzieci. I czym my się tutaj różnimy? Ewangeliczni chrześcijanie to jednak nieco inny termin. To znaczy, jesteśmy spadkobiercami teologii związanej z wielkimi przebudzeniami w XVIII wieku. I w czasie tych przebudzeń, którymi kierowali m.in. John Wesley i jego brat Charles, czyli Jan i Karol, oraz George Whitefield, czyli Jerzy Whitefield, współpracownik ich, a także Jonathan Edwards na gruncie amerykańskim, ci chrześcijanie twierdzili, że duchowe życie chrześcijanina jest niezależne od chrztu i że ono ma swój początek w duchowym narodzeniu przez Słowo Boże i Ducha Świętego. I tak jak w czasie tych wielkich przebudzeń w to wierzono, tak my podobnie rozumiemy. I podkreślamy jakby wagę nawrócenia, na które składa się pokuta i wiara. I niekiedy dochodzi do takich spornych rozmów, gdzie nasi bracia ewangeliczni wytykają chrześcijanom ewangelikom, tym augsburskim, że w ich parafiach nieraz są nominalni członkowie, tacy jacy skostniali. Te zbory są jakby niektóre trochę takie małożywe. Wielu ewangelicznych chrześcijan się chlubi, że zbory są żywsze, bardziej aktywne. Nie zawsze to ma miejsce, bo na przykład zbór ewangelicki w Dzięgielowie jest taki misyjny i dynamiczny i są poszczególne zbory ewangelickie żywsze. Ale o co chodzi? Właśnie ewangeliczni chrześcijanie rozumieją tak, że duchowe przebudzenie grzesznika ma większą wagę niż to, że ktokolwiek został ochrzczony w dzieciństwie. Bardzo często w naszym dialogu z wierzącymi ludźmi z Kościoła Luterańskiego przywołujemy taki tekst jak Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, werset 12, że jednak taką normalną praktyką był chrzest osób, które świadomie wyznawiały swoją wiarę. Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. 8 rozdział, werset 12. Także obstajemy też przy chrzcie przez całkowite zanurzenie, gdzie ewangelicy, czyli luteranie, chrzczą przez polanie. Zwracam uwagę, że nie ma wyraźnie sprecyzowanej w Nowym Testamencie nauki o chrzcie niemowląt. Także jakie są inne różnice? Ewangelicy przykładają dużą wagę do liturgii i sakramentów, natomiast ewangeliczni chrześcijanie nie posiadają dokładnie sprecyzowanej liturgii, pozwalając autonomicznym zborom na pewną dowolność. Poza tym ewangeliczni chrześcijanie na ogół nie wierzą w udzielanie niewidzialnej łaski przez materialne środki jak woda, chleb i wino. I tutaj może trochę zaryzykujemy pewne stwierdzenia. Dokonamy sobie małego eksperymentu. Wyobraźmy sobie, że staje tutaj przed nami Marcin Luther i go pytamy: bracie Marcinie, czy ty byś nas uznał za swoich braci? No, Luther by powiedział: wierzycie w usprawiedliwienie jedynie z wiary, niezależnie od uczynków? Odpowiemy: tak. Wierzycie w zbawienie tylko z łaski? Tak. Czyli już mamy uporządkowane dwie sprawy. Sola fide, zasada reformacji, czyli tylko wiara, i sola gratia. Się pisze gratia, czyta gratia, czyli zbawienie tylko z łaski. Rozmawiamy dalej z bratem Marcinem, doktorem teologii. Pyta nas, czy podzielacie moje przekonanie, że jedynym autorytetem w sprawach wiary ma być dla chrześcijan Pismo Święte. Nie papieże, nie sobory, nie ojcowie Kościoła. Odpowiadamy: tak. O, to ładnie. Powie: no, macie moją zasadę sola scriptura, tylko pismo. Rozmawiamy dalej z doktorem Marcinem Lutrem. Czy utożsamiacie się z moją nauką, a właściwie biblijną nauką, że Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi? Tak, wierzymy w zasadę solus Christus, tylko Chrystus jako jedyny pośrednik. No i wydaje się, że już z Marcinem Lutrem jesteśmy za pan brat, a tu nagle pęka coś. Co się dzieje? Co by tu nas podzieliło? To, co podzieliło w Marburgu Lutra z Zwinglim, reformatorem Curychu. Co ich podzieliło? Właśnie. Była taka historia, że Ulrich Zwingli, były ksiądz katolicki, niezależnie od Lutra rozpoczął reformację w Curychu i był taki landgraf Hesji, to znaczy samodzielny władca na terytorium Niemiec, Filip, i on chciał zjednoczyć obydwa nurty. Ten szwajcarski, tak, z Curychu, i ten niemiecki, z Wittenbergi zwłaszcza. Przyświecał mu taki cel, żeby zjednoczyć ruchy reformatorskie militarnie, politycznie i duchowo. I zaprosił obydwóch reformatorów do Marburga. I rozważyli 15 kwestii doktrynalnych. I wyobraźmy sobie, że tu stoi Marcin Luther, my z nim omawiamy 15 kwestii doktrynalnych i jesteśmy z nim zjednoczeni, tak jak Zwingli w 14. Ale co jest problemem dla Marcina Lutra nie do rozwiązania? I dla części ewangelicznych chrześcijan, czy większości. Problem Wieczerzy Pańskiej. Dlaczego? Zwingli pojmował Wieczerzę Pańską symbolicznie, czyli że chleb i wino są jedynie znakami, symbolami rzeczywistości duchowej, którą jest Pan Jezus ukrzyżowany na Golgocie. I taki pogląd wyznaje część członków wyznań ewangelicznych, jak Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Ewangelicznych Chrześcijan, Kościół Wolnych Chrześcijan i tak dalej. Chociaż są zbory i poszczególne osoby, które przyjęły kalwinistyczną doktrynę obecności Chrystusa w Wieczerzy przez Ducha Świętego. Że podczas Wieczerzy Pańskiej obecny jest Chrystus, ale przez Ducha Świętego. Bo fizycznie jest obecny w niebie. Część naszych braci ewangelicznych tak wierzy. Ale tu się też różni od Lutra. Zwinglianizm w ogóle tak dystansował się względem poglądu, że łaska Boża może być przekazywana za pośrednictwem fizycznych środków. Natomiast Marcin Luther głosił, że podczas Wieczerzy Pańskiej obecny jest zarówno pierwiastek ziemski, chleb i wino, jak i rzeczywiste ciało i krew Chrystusa. I oddajmy głos, wyobraźmy sobie, że po prostu przemawia Marcin Luter do nas przez swój mały katechizm. Co on tam napisał w małym katechizmie? Co to jest sakrament ołtarza? Jest to prawdziwe ciało i prawdziwa krew Pana naszego Jezusa Chrystusa pod chlebem i winem nam, chrześcijanom, do spożywania i picia przez samego Chrystusa ustanowione. Czyli Luter wierzył, że ciało i krew Pana Jezusa jest z chlebem i winem. Nie wierzył w przeistoczenie katolickie i w to, że powtórzona zostaje krwawa ofiara Golgoty, tak, w jakiś sposób. Nie wierzył, że Wieczerza Pańska jest powtórzeniem tej ofiary. Nie uznawał transubstancjacji, ale głosił tak zwaną konsubstancjację. Kon to znaczy z, czyli z chlebem i winem, w jaki sposób obecne jest ciało i krew Chrystusa. Co więcej, Jan Kalwin ani nie zaakceptował poglądu swojego poprzednika, jeśli chodzi o reformację szwajcarską, Zwingliego, ani poglądu Lutra. Kalwin twierdził tak: dusza wierzącego podczas Wieczerzy Pańskiej unosi się przez wiarę do nieba, gdzie jest Chrystus, aby połączyć się z Jego uwielbionym ciałem i krwią. Czyli Chrystus jest duchowo obecny przez Ducha Świętego podczas Wieczerzy. Tak rozumiał Kalwin. I część chrześcijan ewangelicznych, zarówno baptystów, jak i z Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan, jak i braci wolnych oraz zielonoświątkowców, skłania się do duchowej obecności, jaką głosił Kalwin, mimo że niekoniecznie aprobują go jako teologa, ale w tej kwestii uważają, że miał rację. Marcin Luter jednak był bardzo twardy w tej sprawie i zdecydowanie odciął się od Zwingliego i nazwał ich po prostu nawet marzycielami, tych, którzy inaczej niż on rozumieją wieczerzę. Powiedział coś takiego: będę raczej pił krew z papistami niż jedynie wino ze stronnikami Zwingliego. Czyli bliższa była mu msza, nawet katolicka, z realnym pojmowaniem obecności Chrystusa, niż Wieczerza Pańska symbolicznie rozumiana. Tak twardo stał. Czyli gdyby tu stał Marcin Luter, powiedziałby: jak rozumiecie wieczerzę? Wierzycie, że to jest ciało i krew Pana Jezusa i jest chlebem i winem? Gdybyśmy mu odpowiedzieli, że nie wierzymy, a to wychodzę stąd, to nie jest moje miejsce. Już z katolikami się bardziej dogadam. Widzimy, jaki był Luter. Po prostu trzeba rozumieć dobrze jego poglądy. Jest taka znakomita książka, tylko trudna dość, która się nazywa Zrozumieć Lutra i napisał ją Otto Hermann Pesch. Wydało wydawnictwo Dominikanów W drodze w Poznaniu 2008 roku i tam są takie różne rzeczy podane. To jest dość trudne dzieło takie, ale takie, można powiedzieć, ponadwyznaniowe, mimo że katolicy wydali. W każdym razie, co można powiedzieć? Spotkanie w Marburgu Zwingliego i Lutra nie doprowadziło do porozumienia, nie doprowadziło do zjednoczenia dwóch protestanckich ruchów reformatorskich, ale podział się wręcz pogłębił. I dlatego Luter prawdopodobnie nazwałby chrześcijan ewangelicznych, tak jak wtedy nazywał różne ugrupowania, marzycielami. Ze względu właśnie na ten pogląd na wieczerzę. Poza tym miałby problem z nami jeszcze inny. Zapytałby, czy chrzcicie niemowlęta? Albo czy chrzcicie kogoś po tym, jak był ochrzczony jako niemowlę? Gdybyśmy powiedzieli, że tak, powiedziałby: grzeszycie, bo jest jeden chrzest, mówi list do Efezjan, 4 rozdział, werset 5. Co powiemy o tym wersecie? Ten werset nie mówi o chrzcie jednym w znaczeniu jedynym w ogóle w życiu człowieka, bo wtedy chrzestu świadków Jehowy nie mógł być potem, pczół mormonów nie mógłby być potem poprawiony przez właściwy chrzest chrześcijański. Tu raczej chodzi o to, że kilka rzeczy stanowi fundament jedności chrześcijańskiej. I tam jest wymienione, że Bóg, że Pan, tak, że wiara. Także to jest w tym znaczeniu. Ewangelicy jednak rozszerzają sens tego wersetu, że jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, na to znaczenie, że istnieje jeden, jedyny chrzest w życiu człowieka, którego nie wolno już powtarzać. Dlatego księża ewangelicy nieraz krzywo patrzą na swoich wyznawców, którzy skłaniają się do chrztu w wieku tak zwanym świadomym. Ksiądz Alfred Jagódzki, wybitny ewangelik, napisał tak: nie wolno powtarzać chrztu, bowiem chrzest jest dziełem Bożym. Kto uważa, że należy powtarzać chrzest, ten poprawia dzieło Boże, a to jest grzechem. My oczywiście możemy wczuć się w ich położenie, że oni po prostu rozumieją to jako nowe narodzenie, a nowego narodzenia, tego początku życia duchowego, nie da się powtórzyć. Trzeba po prostu ich trochę zrozumieć, czym się oni kierują mniej więcej, że tak no, dość ostro do tego podchodzą w stosunku do innych. W każdym razie jest też coś, co musimy wiedzieć. To znaczy, że oni nie wykluczają osobistego dojścia do wiary przez chrześcijanina. Sam osobiście znam ewangelików, tak zwanych luteranów, którzy byli ochrzczeni jako niemowlęta, a w wieku nastoletnim lub później odkryli żywego Chrystusa i mają bliską relację z Bogiem. Polecam wszystkim takiego chrześcijanina z kościoła luterańskiego jak Jerzy Marcol, który stoi na czele biblijnego stowarzyszenia misyjnego. Jest to tak żywy, duchowo budujący człowiek, jak nawet i w naszych kręgach trudno znaleźć. A więc są tam ludzie, którzy co prawda mieli chrzest nieraz w wieku no, niemowlęcym, jednak później odkrywają żywego Chrystusa i mają bliską społeczność z Bogiem i są wielkim zbudowaniem także dla nas. W każdym razie można powiedzieć, że ci wierzący z Kościoła Ewangelickiego, którzy jednak starają się o taki chrzest, to potajemnie czasami biorą go, bo nie chcą tracić kontaktu ze swoją wspólnotą i znane są takie potajemne chrzty osób z Kościoła Ewangelickiego. Także spróbujmy zrozumieć, że jeśli ktoś wierzy, że chrzest sprawia, jak czytamy, odpuszczenie grzechów, wybawia od śmierci diabła i daje zbawienie wieczne wszystkim, którzy wierzą w to, co mówią słowa i obietnice Boże. Bo tak Marcin Luther napisał w Małym Katechizmie. Więc jeśli ktoś tak to rozumie, że to jest takie przejście z ciemności do światła przez chrzest, no to trudno zaakceptować im powtarzanie tego. W każdym razie część ewangelickich duchownych jest dość otwartych na ewangelicznych chrześcijan. Wiemy o tym, że często można skorzystać z ich kościołów na nasze śluby. Są dość przyjaźni, są życzliwi. To wszystko zależy od człowieka oczywiście, konkretnego księdza luterańskiego, na ile jest otwarty. Także to sobie powiedzieliśmy, jakby Marcin Luther ocenił nas. Ale teraz jeszcze ważniejsze pytanie. Czy Marcin Luther uznałby za swój cały dzisiejszy luteranizm? Przede wszystkim on by nie uznał nazywania chrześcijan luteranami. On był przeciwny takim określeniom. Ewangelik to by zaakceptował. Nie chciał, żeby tak nazywać. Nie był ideałem, też popełniał błędy, ale generalnie był dość konserwatywny i na pewno nie zaakceptowałby skrajnie liberalnych kościołów luterańskich, w których stanowiska księży, biskupów i prymasów powierzane są kobietom. I tutaj musimy powiedzieć, że mamy problem z kościołem ewangelickim w Polsce od niedawna, bo wcześniej oni byli dość konserwatywni, ale przyjęli uchwałę w tajnym głosowaniu w październiku ubiegłego roku, czyli 2021 roku, i ta uchwała na synodzie weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i ona zatwierdziła ordynację kobiet na księży luterańskich. I tu mamy duży problem z nimi teraz. Nie wszyscy to pochwalają. Są tak zwani luteranie konfesyjni, którzy otwarcie, to jest takie środowisko konserwatywnych luteranów, ewangelików, którzy otwarcie się temu przeciwstawiają i tworzą środowisko takie inne. Jeśli chodzi o podstawy negujące właśnie służbę kobiet w kościele w takim wysokim wymiarze, jaki prezentuje obecny luteranizm, to pierwszy list do Koryntian 14, rozdział od 33 do 35 zabrania kobietom nawet przemawiać w kościele. pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział od 11 do 15 zabrania nauczać i sprawować władzy nad mężczyznami, a trzeci rozdział, werset pierwszy i drugi pierwszego listu do Tymoteusza nie mówi, że biskupka ma być żoną jednego męża, tylko że biskup ma być żoną, mężem jednej żony. Co więcej, Luther nie zgodziłby się z akceptacją homoseksualizmu oraz ordynowania tzw. gejów i lesbijek na stanowiska kościelne. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział 9 do 11 wersetu wymienia zarówno osoby, które są biernymi homoseksualistami, jak i tymi, którzy są aktywnymi, i mówi, że tacy ludzie, jeśli będą trwać w takich praktykach, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Podobnie list do Rzymian, 1 rozdział od 18 do 27 opisuje upadek człowieka i wiąże efekty tego upadku z przejawami homoseksualizmu w wydaniu żeńskim i męskim. Więc no, wiemy na przykład o pewnym zborze luterańskim na południu naszego kraju, który zaprasza na swoje nabożeństwo osoby praktykujące jawnie czy aktywnie homoseksualizm w tej czy innej postaci, czy żeńskiej, czy męskiej, i nie wymaga od nich zerwania z tymi praktykami. Na pewno trzeba o jednej równowadze pamiętać, żeby po prostu mieć delikatność w obcowaniu z ludźmi, którzy trafiają do naszych zborów, którzy mają taki problem i którzy szukają pomocy. Wiem o kilku zborach w naszym Kościele Ewangelicznym Chrześcijan, którzy mają obecnie członków nawet, byłych homoseksualistów, którzy bądź żyją w celibacie, bądź takich Bóg przemienił, że obecnie się interesują i chcą zawrzeć związek małżeński z osobą płci przeciwnej. Do tego stopnia Bóg niektórych zmienił. Więc na pewno trzeba unikać uwłaczających wyrażeń, wiemy jakich, o tych osobach i po prostu być otwartym na nich, jeśli szukają, na te osoby, jeśli szukają pomocy. Natomiast akceptacja, że mogą być i robić to, co chcą, i być chrześcijanami, to jest nie na miejscu, a niestety w Kościele Ewangelickim takie tendencje są, zwłaszcza na Zachodzie, w krajach skandynawskich. Tak, niemniej są luterańskie zjednoczenia bardzo konserwatywne. Szczególnie tu polecam, jak ktoś zna angielski, żeby sobie zajrzał do takiego wyznania jak właśnie Luteranie Synodu Missouri. Bardzo konserwatywni, bardzo budujący. Udało im się wydać zresztą w Polsce szereg książek jako Lutheran Heritage Foundation, czyli Fundacja Dziedzictwa Luterańskiego. Wydali między innymi znakomitą, którą i wasz pastor ma, książkę Johna Theodora Millera, Dogmatyka chrześcijańska. Także niewątpliwie Marcin Luther miałby z nimi problemy, podobnie jak z duńskimi luteranami, którzy odwołali naukę o piekle. Także miałby z nimi tutaj problem. A czego możemy się nauczyć dobrego od współczesnych ewangelików? Więc od tych konserwatywnych, zdrowych, na pewno takiego uporządkowanego, poważnego i pięknego sposobu prowadzenia nabożeństw. Nie ma miejsca na eksperymentowanie i dowolność. Taka forma wielbienia Boga jest przewidywalna, a czynnik, jakim jest trzymanie się roku kościelnego, sprawia, że we wszystkich zborach ewangelickich jednomyślnie odczytuje się na głos te same fragmenty Pisma Świętego i oparte są na nich także kazania. Czyli jakby przechodzi się przez naukę całego Pisma Świętego, obserwując narodziny, służbę, życie, śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana, i po prostu jest pewien ład, skład i porządek w tym wszystkim. Na pewno można się tutaj czegoś nauczyć. I warto sobie zadać pytanie, czy nabożeństwo w moim zborze jest prowadzone w urzekający i harmonijny sposób, czy może jest to jeden wielki eksperyment wprawiający przybyłych w zakłopotanie i rozczarowanie. Kolejny plus tradycyjnego luteranizmu to stabilna, pogłębiona teologia. Nie jeden chrześcijanin zmęczony wzajemnie wykluczającymi się doktrynami i rozmaitością tendencji współczesnego chrześcijaństwa znalazł ukojenie w zrównoważonych wykładniach ewangelicyzmu, i tu szczególnie chciałbym polecić pewien dokument, Formuła Zgody. Formuła zgody jest takim dokumentem luterańskim, gdzie próbowano różne środowiska pogodzić i tam jest tak budujący wykład pewnych prawd wiary, że naprawdę no, może nas bardziej ugruntować nawet w pewnych słusznych prawdach wiary. W każdym razie list do Efezjan zniechęca nas do jednej rzeczy. 4 rozdział 13-16. Nie zgadza się na to apostoł, żebyśmy byli jak duchowe małe dzieci, miotane tu i tam powiewem ludzkiej nauki. A w starych dokumentach protestanckich, drodzy, nieraz jest tak głębiej i szerzej podana prawda. Ja nie mówię, żeby wszystko przyjmować jak pelikan łykać, ale wiele słusznych rzeczy jest tam i tak dojrzalej, głębiej jest podane. Kiedyś pewnemu bratu, który chwiał się w ewangelicznej wierze, jedna siostra doświadczona bardziej od niego powiedziała: ty zajrzyj do starych dokumentów ewangelickich, protestanckich, zobaczysz, jak się ugruntujesz w wierze. Czasami warto do czegoś takiego zajrzeć. W każdym razie inne zalety ewangelików, z których możemy brać przykład, to umiłowanie Pisma Świętego. Powiem wam, znam osobiście niektórych ewangelików i naprawdę są żywo zainteresowani Słowem Bożym. Dalej, wysoka etyka pracy. Uczciwość naprawdę też w życiu codziennym. Także poszanowanie praw autorskich i takie inne rzeczy. Dobre wychowanie w rodzinach chrześcijańskich. To jest dla nas nieraz przykład. Znam osobiście takich ewangelików z południa kraju i nie tylko, którzy naprawdę są dobrym dla nas przykładem i zachętą. Więc czy ja i moja rodzina żyje tak, jak deklarujemy, można sobie zadać pytanie. Czy żyjemy zgodnie z naszą wiarą? Także chociaż jako ewangeliczni chrześcijanie różnimy się pod pewnymi względami od braci i sióstr z kościołów ewangelickich i nie wszystkich też może byśmy uznali za współwyznawców w obecnym czasie liberalizmu, ale wiele nas z nimi łączy. Trzeba na pewno też z szacunkiem się do nich odnosić, zachowywać pokojowe relacje i poznawać lepiej. Trzeba też umiejętnie, rzeczowo rozmawiać o dzielących nas kwestiach. Z Biblią w ręku, ale ze spokojem, bez ulegania niepotrzebnym jakimś negatywnym emocjom. Także na pewno można coś od nich skorzystać, ale oni mogą z kolei się od nas nauczyć osobistego bardziej podejścia do wiary, zwłaszcza ci tacy skostniali ewangelicy. I takiej świadomej decyzji za Chrystusa. I tutaj, jeśli chodzi o źródła, drodzy, polecam takie książki, jak właśnie Księgi Wyznaniowe Kościoła Luterańskiego, wydawnictwa Augustana z Bielsko-Białej, 1999 rok, można ciągle dostać. To jest tak, jakbyście chcieli poznać główne dokumenty wyznaniowe, to tam jest. Poza tym warto przeczytać chociaż jedną biografię Lutra. Był ksiądz katolicki, który bardzo cenił Lutra. Nazywał się John Todd przez 2D i oficyna wydawnicza Vocatio wydało książkę jego Martin Luther. Podobnie polecam księdza Johna Todda, książkę Reformacja. Stara książka, można na Allegro kupić. Bardzo obiektywnie i uczciwie opisuje Reformację i uważa ją za konieczną i za dobrodziejstwo, mimo że ksiądz katolicki. Taka ciekawa książka, możecie się sami zadziwić nią. Także jest tu jeszcze więcej pozycji, na przykład Pytania wiary, mały katechizm księdza Marcina Lutra w pytaniach i odpowiedziach księdza Alfreda Jagódzkiego. To jeśli chcemy właśnie pogłębić poznanie tych kwestii. Także omówiliśmy kościoły ewangelickie tego nurtu pochodzącego od Lutra. Ostatni wykład będzie dotyczył kościołów reformowanych i myślę, że spotkamy się za 10 minut, bo czas nagli.